Jak żyć przyjemnie i mądrze.
Mając na myśli nowe technologie, co pani od razu przychodzi do głowy?
Chat GPT, roboty domowe, jakieś odkurzacze, kosiarki, tak właśnie ostatnio tam mój tata kupił i właśnie no to jeździ, nic nie trzeba już w sumie robić.
Samo odkurza, samo kosi?
Tak, wszystko samo, no i właśnie to chyba idzie coraz bardziej, mam wrażenie, w tą stronę, że zaraz nic nie będziemy musieli robić. Co no jeszcze, no wiadomo, internet, no to już nie taki nowy wynalazek. Coraz to nowsze są te telefony, coraz to jakieś większe, lepsze aparaty, więcej możliwości, coraz więcej tego jest, więc no to idzie bardzo szybko według mnie.
Jak się w tym wszystkim odnaleźć?
No, mi się to nie podoba za bardzo. Znaczy, no, jest dużo aplikacji na telefon, to też mi się wydaje, że ogłupia trochę człowieka.
Za dużo tego?
Za dużo tego, po prostu, no, wyłączamy nasz mózg.
Panie doskonale pamiętają ten świat bez internetu, bez telefonów komórkowych. Jak się wtedy żyło? Bez tej całej technologii?
Proszę panią, w ten czas się żyło spokojnie, człowiek człowieka szanował, nie popędzał, nie ubliżał, najwyżej nie pomógł, ale w większości pomagał. I szacunek był do wszystkiego, bo ja jestem przedwojenna, ja jestem z 35 roku, proszę panią. A w tej chwili ten postęp, pomimo że miałam męża naukowca i to międzynarodowego, nie żyję już 11 rok, ten postęp nie we wszystkim mi odpowiada, bo się nie szanuje starszych ludzi. Bo starszy człowiek musi się tej komórki nauczyć do używania. Ja do niczego nie potrzebuję, ale się zmusza na coraz nowsze te komórki. Człowiek bez niej jednak nie może funkcjonować ze względu na to, że ten kontakt jest potrzebny.
Czy seniorzy odnajdują się w tym cyfrowym świecie?
Proszę panią, ci co chcą, no to uczą się, chodzą tam na te zgromadzenia, chodzą, proszę panią, do uniwersytetu, trzeci wiek. Konieczność jest jednak z postępem iść, bo się lżej żyje, wie pani. Ale to trudno, żeby starszy człowiek, jak kończąc 90, żebym ja w tej chwili brała się za tą całkowitą nowoczesność.
Technologia może ułatwić życie. Czy pani w jakimś stopniu ułatwia?
Ułatwia i przeszkadza dla starszego. Dlatego, że na przykład obsługując komórkę, są nowoczesne komórki. Dziecko mi kupiło komórkę, ale ja, moje ręce już tak nie chodzą po tej klawiaturze. Ja chcę napisać SMS-a, co myślę, a ono już uciekło, już mi zginęło wszystko i nie wiem. I denerwuję się, bo wiele rzeczy nie jestem w stanie nadążyć za tą techniką.
Doktor habilitowany inżynier Dominik Strzałka, profesor Politechniki Rzeszowskiej, prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Czy my na tym etapie, na jakim już jesteśmy, tego rozwoju technologicznego, jesteśmy w stanie uciec od tego cyfrowego świata?
Myślę, że całkowicie uciec to na pewno nigdy nie będziemy w stanie, ponieważ te technologie informatyczne nas z każdego miejsca otaczają i w zasadzie bez nich dzisiaj nie możemy żyć. Już wybory w ostatnią niedzielę pokazały, że możemy pewne rzeczy cyfrowo załatwiać, pokazując na przykład cyfrowy dowód. No tak jest naturalny kierunek rozwoju i myślę, że ten świat analogowy będzie gdzieś tam tylko lokalnie się pokazywał w pewnych obszarach. Przechodzimy na upowszechnienie cyfryzacji w wielu możliwych obszarach. To się dzieje na naszych oczach, ale takie są też oczekiwania biznesu, oczekiwania są otaczającej nas rzeczywistości, która chce, żeby działo się to w świecie cyfrowym, żeby funkcjonowało to gdzieś w jakiejś chmurze, bliżej nam nieznanej, nieokreślonej i my się na to godzimy, a szczególnie myślę, że nasze najmłodsze pokolenia są już do tego naprawdę przekonane i ja chciałem powiedzieć, że to w zasadzie z perspektywy ostatnich 30-40 lat generalnie rozwoju informatyki w Polsce, to jesteśmy po 30 latach w takim miejscu, że tak jak w połowie lat 90. troszkę byliśmy zaskoczeni tym, że pojawia się internet. Nie wiedzieliśmy, do czego to będzie służyło, jakie to będzie niosło możliwości, jakie to szanse dla nas rozwojowe i oczywiście jakie zagrożenia się w związku z tym pojawią, ale oswoiliśmy się z tym tematem. No tak dzisiaj stoimy właśnie przed kolejnymi wyzwaniami dotyczącymi sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, o którym będziemy musieli pamiętać, korzystając z tych technologii informatycznych i pewnie za jakieś 10-15 lat uznamy, że to jest nasz kolejny etap, który szczęśliwie przebrnęliśmy.
Ale gdzie w tym wszystkim człowiek?
Ja myślę, że zawsze w tym wszystkim tak naprawdę jest człowiek, bo o człowieka tutaj zawsze chodziło. Jest takie powszechne przekonanie, że sztuczna inteligencja będzie zastępowała ludzi. Ja myślę, że to nie jest do końca prawdziwe. Ostatnio słyszałem takie bardzo fajne stwierdzenie, że to nie tyle ludzie będą wypierani przez sztuczną inteligencję, tylko ludzie będą wypierani przez innych ludzi, którzy stosują sztuczną inteligencję. Powinniśmy się do tego przygotować. Ale jak powiedziałem, historia zatoczyła koło, po 30 latach dzieje się bardzo podobne rzeczy. 30 lat temu zastanawialiśmy się, co się wydarzy, kiedy upowszechnią się komputery, upowszechni się internet i że nie będziemy w tym potrzebni. Jak widać, odnaleźliśmy się w tym doskonale. Więc tak samo będzie i tutaj.
Joanna Firlej-Ciasnocha, psycholog, psychoterapeuta z Rzeszowskiego Ośrodka Terapii. W dobie cyfryzacji możemy oczywiście zyskać sporo komfortu, bo technologia może wiele rzeczy za nas wykonać. My możemy się wtedy poświęcić zupełnie czemuś innemu.
Po części tak, dlatego że technologia sprzyja odciążeniu, tworzy nowe możliwości, może działać pro, ale też nadmiar jej użytkowania może budzić już trochę emocje bardziej trudne, ale zmieniać też nasze funkcjonowanie w takim świecie realnym z samym sobą i z innymi.
Cały czas jesteśmy w tej wiosce globalnej, mamy informacje z całego świata, wiemy, co dzieje się u naszych przyjaciół, bliskich, jesteśmy cały czas na bieżąco, łącznie z różnymi faktami, newsami medialnymi.
Tak, i to może być też trudne, dlatego że ilość informacji nie przekłada się na możliwości przerobowe naszego układu nerwowego i mózgu. Pamiętajmy o tym, że te bodźce nie muszą być bezpośrednie. My nie musimy siedzieć cały czas przy tym telefonie, ale wystarczy, że telewizor jest włączony, nie ma dźwięku, ale jest obraz, że jedziemy przez miasto i te billboardy świecą, zmieniają się, poruszają. To wszystko wpływa na nasze funkcje poznawcze, ale też na naszą męczliwość, a później i drażliwość.
Doktor inżynier Paweł Kuraś z Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej. Jak w tym wszystkim zachować balans, taką higienę cyfrową?
Przede wszystkim raz na jakiś czas warto telefon po prostu odłożyć i to jest pierwsze narzędzie do tego, żeby zachować właśnie tą higienę cyfrową. Możemy ustawić nasze telefony w taki sposób, żeby broniły nas przed sobą samymi. Są mechanizmy, które mierzą czas spędzony w konkretnych aplikacjach, więc po takich kilku dniach takiego pomiaru już możemy zobaczyć, jakie rzeczy w naszym telefonie pochłaniają nam najwięcej czasu. Najczęściej są to media społecznościowe, ale także aplikacje, które służą do konsumpcji treści, takie jak na przykład platformy streamingowe, czy aplikacje do oglądania wideo, czy aplikacje do oglądania bardzo krótkich wideo pokroju TikToka.
Czyli możemy analizować to, jak długo korzystamy z danego urządzenia, z danej aplikacji, ale co możemy zrobić z tymi danymi?
Możemy ustawić sobie w takiej aplikacji odpowiednie powiadomienia, które będą pierwszym krokiem ostrzegawczym ku temu, żebyśmy telefon już odłożyli. Możemy też wdrożyć mocniejsze środki zaradcze w tych narzędziach do kontroli czasu, które zablokują nam dostęp po określonym progu. Na przykład, jeżeli danego dnia czas spędzony na Facebooku przekracza już 3 godziny, to blokujemy sobie dostęp do tej aplikacji na resztę dnia. Nie ma zmiłuj tak już jakby, nawet jeżeli mieliśmy się tam za pomocą Facebooka z kimś skontaktować, no to albo musimy szukać innego sposobu, tak, albo sobie już dzisiaj odpuścić. I może to być pierwszy krok ku temu, żeby korzystanie z tych aplikacji, bardzo użytecznych aplikacji, oczywiście ograniczyć.
Kolejna sprawa to sztuczna inteligencja, AI. Korzysta pan z tego narzędzia?
No właśnie się zorientowałem teraz, właśnie szukając odpowiedzi na temat urlopu. Zdziwiłem się, bo mi wyskoczyła pierwsza taka podpowiedź AI, nie? Wczoraj tego nie było, więc nie wiem, nie wyraziłem na to zgody. Pewnie to się jakoś tam zainstalowało.
Teraz w wyszukiwarce już nawet mamy wsparcie ze strony AI.
Tak, no mamy to. No z jednej strony jest to dobre, bo nam oszczędza tego czasu, nie? Nie musimy szukać, mamy gotową odpowiedź.
Wierzyć AI czy nie?
No dobrze byłoby sprawdzić, poszukać na własną rękę też, nie? Bo być może ta inteligencja jest po to stworzona, żeby nam jakby sugerowała pewien tok myślenia i tak dalej, nie?
I nami sterowała?
No być może, tak.
Istnieje bardzo duże ryzyko, że uzależnimy się od kontaktu z taką sztuczną inteligencją i będziemy ją traktować jako taką osobistą mini wyrocznię. Rodzi to przede wszystkim problemy, w których w sytuacjach, w której do tej pory radziliśmy sobie doskonale, nagle oddamy się w ręce sztucznej inteligencji i przestaniemy być w stanie normalnie funkcjonować, ponieważ sztuczna inteligencja na przykład chwilowo przestała działać, tak, bo serwer jest przeciążony albo mamy własne problemy z połączeniem internetowym i jesteśmy wtedy w takim stanie takiej paniki nawet, że sztuczna inteligencja nie jest nam w stanie odpowiedzieć w tej chwili na nasze pytanie, dlatego musimy bardzo uważać, żeby nie przywiązywać się bardzo do kontaktów ze sztuczną inteligencją. Odradza się też na przykład komunikowanie się ze sztuczną inteligencją w taki sposób osobowy, tak, czyli jakby mówienie proszę, czy dziękuję, czy mógłbyś mi pomóc. Dla naszej własnej psychiki lepiej jest, jeżeli traktujemy to jako właśnie taki bezosobowy byt, któremu wydajemy te polecenia, jakkolwiek czasami sucho to może brzmieć, ponieważ jakby zmniejszamy to prawdopodobieństwo wtedy, że właśnie będziemy przywiązani do tej sztucznej inteligencji, tak jakby był to prawdziwy człowiek.
Jak zadbać o swój komfort życiowy w tej cyfrowej, globalnej wiosce? O czym powinniśmy pamiętać? Z czego powinniśmy zrezygnować? Co powinniśmy wybrać w zamian?
To, co powinniśmy umieć i ćwiczyć, to wylogowywać się na określony czas i być offline w tej przestrzeni życiowej i globalnej. No i ta umiejętność będzie powodowała poczucie jakiejś równowagi i harmonii. Pamiętajmy o tym, że no nic nie zastąpi tej drugiej osoby, tego spojrzenia, tego gestu, choćbyśmy bardzo chcieli.
Jak żyć przyjemnie i mądrze?